A my mamy połączenie telefoniczne z Pawłem Bobołowiczem, Kijów na antenie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
Pod siedzibą ukraińskiej telewizji Espresso eksplodował ładunek wybuchowy i...
Wczoraj w nocy pod siedzibą ukraińskiej telewizji Espresso faktycznie eksplodował ładunek wybuchowy. W wyniku eksplozji został ranny deputowany Rady Najwyższej Ihor Mosejczuk i politolog Witalij Bała. W wyniku odniesionych ran zmarł ochroniarz deputowanego. Prawdopodobnie ranna jest jeszcze jedna osoba. Ranni znajdują się w szpitalu. Deputowany Mosejczuk w nocy był operowany. Ładunek eksplodował w momencie, gdy Mosejczuk i Bała po udziale w programie telewizyjnym opuszczali budynek mieszkalny, bo to jest taki zwykły blok. W tym budynku mieszkalnym mieści się też studio telewizji Espresso. Według komentatorów był to zamach wymierzony w deputowanego. Ładunek prawdopodobnie był podłożony w motocyklu pozostawionym pod budynkiem i został odpalony drogą radiową właśnie specjalnie w momencie, kiedy obok przechodził deputowany Mosejczuk. Według informacji opublikowanych na profilu społecznościowym parę godzin temu, Ihor Mosejczuk przeszedł operację, która zakończyła się sukcesem. Sam Mosejczuk przekazał oświadczenie, które zostało opublikowane na jego profilu społecznościowym. Stwierdza w nim, że zamach został zlecony w Moskwie, ale jego wykonawcami były osoby z Kijowa i nie wykluczył, że mogły być to osoby, jak to określił, ze środowiska patriotycznego. Deputowany podkreślił, że przeżył dzięki ochroniarzowi, który, jak przypomnę, że zginął. Ochroniarz, jak napisał o nim Mosejczuk, był byłym berkutowcem i, jak stwierdził deputowany, w 2013 roku stał po innej stronie, a wczoraj zginął broniąc ukraińskiego nacjonalisty. Bo właśnie Ihor Mosejczuk to postać bardzo skomplikowana. Deputowany formalnie opozycyjnej partii radykalnej, aktywny politycznie od początku lat 90. i od początku związany z radykalnymi ruchami nacjonalistycznymi. Kilkakrotnie trafiał do więzienia. W 2011 roku został zatrzymany w tak zwanej sprawie terrorystów wasylkowskich za rzekome przygotowywanie aktu terrorystycznego w 20. rocznicę ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Został zwolniony na fali rewolucji godności Majdanu 24 lutego 2014 roku. Jako deputowany też nie miał prostego życia. W 2015 roku został oskarżony w sprawie korupcyjnej i właściwie został aresztowany na sali posiedzeń Rady Najwyższej. Później te zarzuty nie zostały potwierdzone i deputowany z powrotem powrócił do Rady Najwyższej. Ale to wszystko powoduje, że trudna jest ocena, kto mógł stać bezpośrednio za zamachem. Mosejczuk między innymi bardzo ostro krytykował Kadyrowa i wczoraj komentatorzy podkreślali, że być może w tym zamachu jest trop czeczeński. Wiele osób jednocześnie stwierdza, że tak czy inaczej faktycznie zamach mógł być zlecony w Moskwie, ale tak jak mówi Mosejczuk, być może wykonanie było rzeczywiście związane z działaniami bezpośrednio na miejscu w Kijowie. Przypomnę, że to nie pierwsze tego typu wydarzenie, chociaż atak bezpośrednio na deputowanego Rady Najwyższej w takiej formie pierwszy, ale wcześniej przecież mieliśmy do czynienia z zamachem bombowym, w wyniku którego zginął ukraiński dziennikarz. Dokonano także zamachu na byłego deputowanego rosyjskiej dumy w Kijowie. Także tych wydarzeń tego typu jest dosyć dużo, a żadne z nich nie zostało do końca wyjaśnione. Ukraińskie służby prowadzą postępowanie, kwalifikując ten czyn jako akt terrorystyczny.
Coś prezydent Poroszenko powiedział na temat zamachu?
No na razie nie. Przypomnę, że to wydarzyło się w nocy. Komentują to w tym momencie przede wszystkim na razie osoby związane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ale doradcy ministra spraw wewnętrznych. W tej sprawie w nocy wypowiadał się doradca ministra spraw wewnętrznych Zorian Szkiriak. To właśnie on między innymi mówił o tym, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przejęła postępowanie i że właśnie, tak jak wcześniej stwierdziłem, zostało to zakwalifikowano jako zamach terrorystyczny. Również Anton Hraszczenko potwierdził, że takie postępowanie jest prowadzone. Raczej zamach skupił i spowodował, że nawet działacze opozycji i działacze środowisk rządowych wypowiadają się w podobnym tonie, chociaż wcześniej nie wszyscy tak samo oceniali działalność Mosijczuka. W tym momencie jednak wszyscy zwracają uwagę, że stała się rzecz niedopuszczalna. Jeszcze raz przypomnę, że to wszystko wydarzyło się pod siedzibą ukraińskiej telewizji. Telewizji, którą dosyć dobrze przecież znają też nasi rodacy z czasów rewolucji godności. Espresso faktycznie powstało w czasie rewolucji, transmitowało na żywo wydarzenia. Jest to jedna z głównych teraz telewizji informacyjnych ukraińskich, która faktycznie prowadzi cały czas programy informacyjne na żywo i właśnie po takiej audycji bezpośrednio pod studiem doszło do zamachu. Mogło być więcej osób poszkodowanych, osób przypadkowych. Prawdopodobnie jedna osoba, która jest ranna, absolutnie nic nie miała wspólnego z tym wydarzeniem, ponieważ budynek, w którym mieści się studio Espresso, to jest zwykły budynek mieszkalny. To stało się na takiej dosyć wąskiej ulicy, bezpośrednio przy mieszkaniach i bezpośrednio właśnie przy studio w telewizji Espresso. Żaden z dziennikarzy nie został poszkodowany.
Opisywałeś na portalu wnet.fm, czyli na naszym portalu, wizytę wicepremiera, ministra kultury i wicepremiera w Kijowie. Powiedz mi, jakie są konsekwencje, jaki jest ciąg dalszy tej wizyty, która miała powołać wspólną komisję polsko-ukraińską do spraw trudnych.
To chyba właściwie jak pytasz się o te rezultaty, to mógłbym powiedzieć, że właśnie to trudne rezultaty, bo z jednej strony najpierw na naszym portalu opublikowałem artykuł, w którym przedstawiłem wersję przedstawioną przez wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego, według której udało się uzgodnić, kto będzie zajmował się kwestiami ekshumacji, poszukiwania i upamiętnienia ofiar w Polsce i na Ukrainie, że udało się to uzgodnić ze stroną ukraińską. Tymi poszukiwaniami według tej relacji miałaby się zająć międzyrządowa komisja, która jest powołana i kiedyś funkcjonowała, ale od 2015 roku praktycznie nie funkcjonuje, ale później się okazało jednak, że to nie wspólna decyzja polska i ukraińska, tylko jednak była to tylko propozycja ze strony polskiej, żeby ta komisja przejęła dotychczasowe kompetencje, przede wszystkim kompetencje Instytutu Pamięci Narodowej po jednej i po drugiej stronie i Ministerstwa Kultury w Polsce, które przejęło zadania Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Okazało się, że ta propozycja przedstawiona przez polskiego wicepremiera nie została zaakceptowana przez stronę ukraińską. Strona ukraińska stwierdziła, że nie ma takiej możliwości że uważa, że dotychczasowy sposób prowadzenia tych spraw nie został, format prowadzenia tych spraw, jak to zostało określone, nie został wyczerpany. W związku z tym na razie nie widzą potrzeby Ukraińcy, żeby ten format zmieniać i że te ustalenia pomiędzy Polską i Ukrainą powinny odbywać się tak jak do tej pory na szczeblu właśnie Instytutów Pamięci Narodowej i Polskiego Ministerstwa Kultury, a Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zwraca uwagę, że takie spotkanie odbyło się w czerwcu tego roku. Miało się odbyć następne, ale do niego jeszcze nie doszło. Natomiast Ukraińcy nie widzą w tym momencie potrzeby tworzenia nowego ciała. Można więc wywnioskować, że pomimo pierwszych optymistycznych informacji nie ma jakiegoś przełomu w kwestiach związanych z poszukiwaniem, upamiętnieniem, ekshumacjami ofiar w Polsce i na Ukrainie. Przypomnę, że Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej na początku, właściwie w kwietniu tego roku, po wydarzeniach związanych z demontażem pomnika w Chruszowicach w Polsce, pomnika nielegalnie postawionego pomnika poświęconego UPA, Instytut stwierdził, że zainicjuje wstrzymanie procesu poszukiwania ekshumacji polskich ofiar na terenie Ukrainy. Według polskich badaczy rzeczywiście do tego doszło i od początku roku polscy badacze mają problemy i nie mogą prowadzić swoich badań tak jak wcześniej. I ta sytuacja na razie z tego co widać jednak się nie zmieni. Ukraińcy chcą doprowadzić między innymi do upamiętnienia w Chruszowicach. Chcą też wspólnie zamknąć kwestię legalizacji upamiętnień w Polsce i na Ukrainie. Polska strona jednak podchodzi do tego w sposób inny, mówiąc o nielegalnych pomnikach na terenie Polski poświęconych ukraińskiej powstańczej armii i o konieczności prowadzenia dalszych prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych na Ukrainie.
Z Kijowa mówił Paweł Bobołowicz. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Na zegarze godzina 7:21. Słuchają Państwo Poranka w net.